Witamy słuchacze Radia Wisła. Będę rozmawiać z panem Adamem Kożuchowskim. I to trochę dzięki temu, że Leszek Chudziński przeprowadził z panem wywiad wcześniej. Wywiad był dla mnie bardzo ciekawy, ale chciałam zadać dodatkowe pytania. I na szczęście pan Adam się zgodził na rozmowę.
Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło.
Także mam parę takich pytań, które mnie nurtują i cieszę się, że mogę zadać historykowi takie pytania. I jedno z pierwszych pytań będzie, czym jest patriotyzm i czym jest nacjonalizm i jak wygląda granica między tymi dwoma pojęciami? Czy ona się zmienia w historii?
No to jest trochę uznaniowa kwestia i zależy na jakim poziomie to będziemy rozpatrywać, bo najprostsza definicja jest taka, że jak kogoś nie lubimy, to nazywamy go nacjonalistą, a jak lubimy, to patriotą, bo to jest trochę to samo. Tylko patriotyzm jest pojęciem zdecydowanie pozytywnym, a nacjonalizm jest zazwyczaj epitetem, bardzo krytycznym określeniem.
A czy nacjonalizm wiąże się troszkę z represją kogoś, kto nie jest uważany za wystarczającego patriota?
No często tak bywa, tak. No może represją to nie w takim sensie niekoniecznie, bo to, to naprawdę musi być jakaś represja, no oczywiście to jest raczej po prostu brak, no negatywna opinia o jakimś takim, tak? No to jest jakby negatywne nastawienie. No w każdym razie może warto pamiętać, że patriotyzm jest takim pojęciem szerszym i starszym, tak? No, które no, oznacza ogólnie przywiązanie do ojczyzny, miłość kraju i tak dalej i mnóstwo takich pozytywnych uczuć. Podczas gdy nacjonalizm jest pojęciem powiedzmy wprowadzonym przez nowoczesną ideologię i częściej przede wszystkim przez masowe ruchy polityczne, czy też jest pojęciem, którego używamy do opisywania tych masowych ruchów politycznych, jakie narodziły się w epoce po rewolucji francuskiej, epoce, kiedy wszyscy mieli stać się obywatelami i dla tych wszystkich trzeba było znaleźć jakąś tożsamość wspólną. No i nacjonalizm jest to taka ideologia, która twierdzi, że najważniejsza nasza tożsamość to tożsamość narodowa i że najważniejszą lojalność, jaką może mieć indywidualny człowiek, to ta wobec jego grupy narodowej, rozmaicie interpretowanej.
Czyli mówimy generalnie, że nacjonalizm jest dość nowym pojęciem, tak?
Tak, z tym, że oczywiście specjaliści używają tego pojęcia do opisywania również ludzi, którzy wcale sobie nie zdawali sprawy, że są nacjonalistami, a nawet może nie znali tego wyrazu, czy tego pojęcia, na pewno nie znali tego pojęcia, więc to zwłaszcza widać zwłaszcza chętnie używa się tego w literaturze anglosaskiej. To się wiąże trochę z rozmaitym pojęciem narodu angielskim czy angloamerykańskim, a europejskim, a zwłaszcza wschodnioeuropejskim. W Stanach Zjednoczonych i w innych tych krajach, które powstały z brytyjskich kolonii, naród to jest naród obywateli. I jednym z podstawowym wyzwaniem politycznym dla tych krajów przez większą część ich historii było, żeby zrobić z tych swoich mieszkańców jeden naród, tak? Żeby ludziom o bardzo różnych korzeniach dostarczyć jakiejś wspólnej tożsamości. Tę tożsamość ludzie w Europie mieli, tak? Bo mieli tę samą, bo należeli do tego samego narodu kulturalno-etnicznego. I ta definicja, czy to rozumienie narodu takie etniczno-kulturowe w Europie przeważa. Z punktu widzenia angloamerykańskiego to jest jakiś dziwny fanatyzm. I tak też zazwyczaj wygląda nacjonalizm środkowo czy wschodnioeuropejski z punktu widzenia Amerykanów. Czyli on jest bardziej nacjonalistyczny niż ich własny nacjonalizm, zdecydowanie. I oni postrzegają, powiedzmy, polskich romantyków jako nacjonalistów. No. Chociaż ci ludzie nigdy nie słyszeli o takim pojęciu. Tak? Natomiast już powiedzmy od końca XIX wieku to była ideologia, która bardzo związana była silnie z tak zwanym społecznym darwinizmem, czyli z takim poglądem no generalnie, że najsilniejsi muszą przetrwać, że tylko najsilniejsi przetrwają i że ci najsilniejsi to zazwyczaj jest ten lepszy naród, tak? To była ideologia, która była oficjalnie wyznawana przez swoich członków i miała swoją własną wykładnię. No i święciła coraz większe triumfy i coraz więcej miała zwolenników, aż do II wojny światowej, kiedy no, pokazała swoje, powiedzmy, najbardziej szalone czy drastyczne oblicze. Odkąd mamy zmierzch nacjonalizmu, przynajmniej jako takiej wiodącej ideologii, ale to nie znaczy, że go już w ogóle nie ma.
No właśnie, jaki ma nacjonalizm w Unii Europejskiej?
No bardzo różnie w zależności od miejsca. No nie jestem kompetentny, żeby tutaj robić jakiś taki wykład wielki. No oczywiście sama idea Unii Europejskiej jest taka, że no i rzeczywistość do pewnego stopnia, tak? Bo jednak się ta Europa się bardzo zmniejszyła. No jest taka dosyć antynacjonalistyczna, tak? I w ogóle pomysł powołania tego związku politycznego krajów Europy narodził się, no pamiętajmy, między Francuzami i Niemcami, czyli tak zwanymi odwiecznymi świętymi wrogami, tak? Żeby ten właśnie po to, żeby no, uniknąć kolejnego konfliktu, bo po II wojnie światowej kilku światłych ludzi zdało sobie sprawę z tego, że no, minie kolejne pokolenie, które zapomni o koszmarze poprzedniej wojny i jak nic się nie zmieni w naszych jakby, widzeniu tego, czym jest nasz naród, to na pewno znowu się pobijemy. Więc u fundamentów Unii Europejskiej jest takie bardzo antynacjonalistyczne myślenie. Co nie zmienia faktu, no, że w Europie się też bardzo kultywuje myślenie o tożsamości na przykład regionalnej czy lokalnej, które właściwie jest bardzo podobne, ale ma trochę inne nazwy, tak? To jakby już nie definiujemy wspólnot tak przez takie przez pojęcia tradycyjnych narodów, takich jak Hiszpanie i Francuzi i Polacy, ale staramy się jakoś trochę inaczej to nazwać czasami i dostrzegamy właśnie te takie bardziej regionalne czy lokalne wspólnoty. Ale to często się trochę wiąże z afirmowaniem podobnych zjawisk, tak? No nadal jest w tym taka urok tej ludowości i tego etniczności.
Unia przeznacza dość konkretne fundusze na przykład na podkreślanie specyfiki rejonu może, tak? Bo niekoniecznie narodowości, ale pewnych rejonów. Powiem, że chyba malowanie domów w pewnych rejonach Polski zostało uznane za bardzo specjalne wartość, ważną, wartą specjalnej ochrony przez Unię Europejską.
No Unia, czy no, brukselscy urzędnicy mają zwyczaj klasyfikowania rozmaitych rzeczy, rzeczy zjawisk z życia codziennego w sposób nie do pojęcia dla zwykłego śmiertelnika. Ale tak, no ona jest w pewien sposób rozdarta między właśnie tym fundamentalnym sprzeciwem przeciwko nacjonalizmowi jako sile destrukcyjnej, no bo prowadzącej do konfliktów zawsze, które też są trochę nie do rozstrzygnięcia, bo no bo pomimo wszystkich tych wojen nadal mieszkamy koło siebie. Jest nas mniej niż by mogło być, bo wiele milionów ludzi zginęło w tych konfliktach, ale nic z tego specjalnie nie wynikło pod tym względem, że nikt nie zwyciężył, prawda? Także jakby to jest nacjonalizm jest nie tylko ideologią, która no umówmy się, deprecjonuje tych innych i ułatwia nam brutalność i okrucieństwo wobec nich, a też nie prowadzi w ogóle do tego, żebyśmy mieli ich pozbyć, bo to jest jakby jedynym sposobem takim trochę przednacjonalistycznym rozwiązywania tego typu konfliktów narodowych była asymilacja jednych do drugich, ale nacjonalizm sprzeciwia się temu, bo on uważa, że my jesteśmy z natury różni. Tak, czyli on właściwie chciałby tych innych wysłać na Madagaskar albo gdzieś indziej. Natomiast...
No i religia pomaga chyba często, wspomaga nurty nacjonalistyczne generalnie.
No religia jest jednym z takich fundamentów tożsamości ludzi, więc oczywiście nacjonalizm się do niej odwołuje. No oczywiście bardzo sprzyja temu, jeżeli religia i narodowość się jakoś pokrywają. No, czyli w krajach, w których mniej więcej wszyscy członkowie danej narodowości są tej samej religii. No taki jak Polska, tak? Z tym, że trzeba pamiętać, że w Polsce to jest no, nowe zjawisko, tak? To no, Holokaust i nowe granice do tego doprowadziły, że Polska jest krajem homogenicznym narodowościowo i religijnie. Nawet takie kraje, które są wybitnie rozdarte między różne wyznania, jak na przykład Niemcy, to i tak religia była tam przez nacjonalistów bardzo silnie instrumentalizowana i wykorzystywana. Czasem z poparciem kleru, a czasem bez, jakby ponad jego głowami, czy obok, albo przy takim sobie powiedzmy obojętności, czy trudno powiedzieć, czy sprzeciwie niektórych, a poparciu innych. Także w Niemczech na przykład no, luteranizm był taką narodową religią, co oczywiście było wielkim problemem dla Niemców, no bo bardzo duża część narodu to nie członkowie tej religii, ale jeszcze w czasach hitlerowskich luterani byli uważani za taki fundament państwa, taki i bycie nie wiem, katolikiem było no, problemem, jeżeli ktoś chciał dostać ważną posadę, tak, albo w jakichś takich kluczowych dla państwa sprawach, w armii na przykład, albo coś takiego.
Nawet dzisiaj chyba często postrzega się wizję niemieckiego sukcesu gospodarczego jako sukces religijny w pewnym sensie, że dobrze jest widziane przez Kościół było się bogacić i pomnażać swój dochód, ale żyć powinno się skromnie.
No wie pani, to jest, jeżeli się nie mylę, to pani nawiązuje do takiej, no jednej z najsłynniejszych tez Maxa Webera, czyli takiego jednego z ojców, założycieli socjologii nowoczesnej, który napisał Etykę protestantyzmu. I to jest jedna z najsłynniejszych prac socjologicznych, bo to jest jedna z pierwszych takich praktycznych zastosowań socjologii. Max Weber wziął i policzył, że protestantom się wiedzie lepiej w Niemczech niż katolikom. No i właśnie Niemcy były świetnym, doświadczalnym polem eksperymentu, bo to jest kraj bardzo religijnie podzielony. Tak? No i było widać, że rzeczywiście protestanci zarabiają więcej. No i nie było na to jakby innej wytłumaczenia niż religijnie. No ale i z tej tę obserwację próbował wytłumaczyć przy pomocy no, doktryny teologicznej. Tak? Przede wszystkim doktryny o predestynacji, która mówi, że jak nam się dobrze wiedzie w życiu, to znaczy, że to jest to widoczny znak, że Bóg nas lubi. Tak? Trochę to jest nielogiczne, bo gdyby nam sprzyjał, to przypuszczam, że nie musielibyśmy
pracować.
Ale no jakoś to się jednak tym przede wszystkim kalwinistom łączy. Znaczy oni sami pracują za Boga, wykonują tę pracę, żeby mu udowodnić, że ich lubi. No ale oczywiście to nie jest tylko niemieckie zjawisko. To z Niemiec ta teoria się wywodzi, bo tam te podziały narodowościowo-religijne, znaczy te podziały religijne były tak wyraźne wewnątrz jednego narodu. Ale no to też tłumaczy chyba lepsze powodzenie w przynajmniej pewnej fazie kapitalistycznego rozwoju w ogóle krajów protestanckich nad katolickimi, tak, no bo powiedzmy wyjąwszy Francję, żaden z katolickich krajów do późnego XX wieku nie był w stanie konkurować z krajami protestanckimi gospodarczo. Czyli innymi słowy do czasów, kiedy uczucia religijne bardzo w ludziach osłabły, tak, i cały ten czynnik powiedzmy trochę traci na znaczeniu, no. Bo dzisiejsze protestanckie niegdyś społeczeństwa są najbardziej zalicyzowanymi na świecie teraz społeczeństwami.
To jak by pan określił, kiedy nastąpiło, może nie powstanie nacjonalizmu, ale kiedy doszło do nasilenia nacjonalizmu w Europie Środkowej?
Wie pani, to jest bardzo ciężko powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, bo to pojęcie, jak już powiedziałem, jest instrumentalizowane przez autorów czy badaczy współczesnych, czy projektowane na przeszłość, kiedy ono właściwie no, nie funkcjonowało w obiegu, tak? Więc no, generalnie to się wiąże, narodziny czy rozprzestrzenienie się nacjonalizmu z no, rozpadem wcześniejszych tak zwanych feudalnych więzi społecznych, kiedy ludzie byli przede wszystkim członkami danego stanu. Na przykład byli szlachcicami albo mieszczanami, albo księżmi, albo chłopami w polskim wypadku. Albo Żydami, bo to właściwie był osobny stan. Więc no, im bardziej te więzi się rozluźniały, czyli nie wiem, od końca XVIII wieku do połowy XIX wieku, tym bardziej ta narodowa tożsamość zyskiwała na znaczeniu. Natomiast jeżeli chodzi o taką ideologię narodowość nacjonalistyczną, polityczną, która była samoświadoma i sama się afirmowała, no to to są lata 80. XIX wieku w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej, kiedy powstają masowe partie polityczne, które się odwołują do narodowości jako naczelnej zasady, no, porządkującej no, scenę polityczną i tożsamość jednostek. W polskim wydaniu to była Narodowa Demokracja, która No była na przykład w okresie międzywojennym partią właściwie numer jeden, tak jako, czyli nie żeby miała większość w ogóle, ale była największą mniejszościową partią w Polsce. I, no jakoś sobie radziła z przełamywaniem też tych ponad ponad regionalnych różnic, wówczas bardzo silnych. Nie tak doskonale, bo była najbardziej popularna w Wielkopolsce, gdzie gdzie to była główna siła, która organizowała Polaków przeciwko, przeciwko Niemcom, tak, w tym czasie. Właściwie jedyna taka wielka organizacja ogólnopolska. Ale ona też działała w innych czasach, w innych zaborach. No, w zaborze rosyjskim silnie konkurowała z socjalistami ówczesnymi. No i wszystko to się kończy wraz z II wojną światową, która jest taką największą kompromitacją nacjonalizmu. Tak? I dziś no, te narodo-nacjonalistyczne ugrupowania no są zazwyczaj, mają taką nalepkę, czy taką, taką reputację no, ekstremistycznych z zasady, tak. Co nie znaczy, że niektórzy ludzie nie zaszczekują się nacjonalistycznych treści również w ideologiach takich no, mainstreamowych, że tak powiem. Ale to nigdy nie są takie treści, których by się te partie czy ugrupowania głównego nurtu same przyznawały. No, nikt ci się nie powie sobie, że jesteśmy nacjonalistami, bo to jest jakby wstydliwa rzecz.
Czyli teraz w związku z reformą szkolnictwa mającą na celu zmianę sposobu uczenia historii, jak powinno się uczyć historii? Czy dobrym wyjściem byłoby uczenie bardziej historii kultury, gdzie wydarzenia takie stricte historyczne byłyby połączone z tym, co działo się w tamtym okresie w literaturze i sztuce? Tak, żeby to było bardziej zrozumiałe i pokazywało może uczniom połączenia pomiędzy tymi wszystkimi wydarzeniami w danym momencie, jakiejś epoki. Jak historia powinna być uczona według Pana?
No to jest pytanie, na które mało kto... Chyba nikt nie ma dobrej odpowiedzi, a przynajmniej... Znaczy, może są dobre odpowiedzi, tylko że to niepraktyczne, tak? Bo to, co Pani przed chwilą zasugerowała, to oczywiście piękny pomysł, tak? Ja to jestem całym sercem za tym. Tylko to jest trochę trudne do zrealizowania, no bo to wymaga odpowiednich uczniów, którzy by chcieli taką wiedzę przyswoić i sobie, no i którzy by chętnie te związki między różnymi dziedzinami widzieli. I odpowiednich nauczycieli, tak. Nauczyciel zazwyczaj jest absolwentem polonistyki, historii lub filozofii lub chemii lub innego wydziału, tak. Biurokraci od dłuższego czasu narzucają nauczycielom wymóg posiadania co najmniej dwóch specjalizacji albo coś takiego, przynajmniej od czasów, kiedy w Polsce jest tak zwany system boloński, czyli są te studia 3 plus 2. Dobrze jest widziane, kiedy nauczyciel ukończy pierwsze 3 w jednym kierunku, a drugie 2 w drugim, tak? I wtedy może uczyć kilku przedmiotów. Ale umówmy się, że te dwuletnie studia niekoniecznie odpowiadają pięcioletnim, dawnym, tak? No i to nie jest tak łatwo takich omnibusów znaleźć, prawda? To jest jedna rzecz. Po drugie, to czego mamy uczyć historii, w historii, czy na zajęciach historii, jest no, kwestią pewnego konsensusu. Nie do końca wiadomo między kim a kim. Bo kiedyś ten konsensus był ustalany przez powiedzmy światłe grono profesorów i może nie do końca tak światłe, ale też bardziej niż przeciętna społeczna biurokratów czy urzędników. No czasy nam się, Bogu dzięki, bardzo zdemokratyzowały, tak? I teraz każdy może sobie wejść na stronę ministerstwa i tam wpisać komentarz w internecie, tak? I co on by chciał i uważał. I, no i to jest pewna wartość sama w sobie, tak? No, na tym demokracja polega, że każdy może mieć na temat zdanie. A większość ludzi ma takie zdanie, że historia ich nie obchodzi za bardzo dzisiaj, tak? Bo czasy się zmieniły i kiedyś historia była czymś bardzo ważna, należy to powiedzieć tak, w Polsce była nadzwyczaj długo bardzo ważna ze względu na to, że myśmy żyli w historii jeszcze niedawno, że żyliśmy w systemie politycznym, który się skończył i to ukazywało nam no to, że historia się trwa i są nadal fundamentalne zmiany. Dzisiaj większość ludzi uważa, że żyje w takim systemie, który po prostu jest czymś naturalnym. I nie widać w ogóle w tym potrzeby historii. Tak ona się ludziom wydaje dosyć zbędna, no bo przecież w ten sposób się nie, nie pomaga dzieciom zdobyć dobrej pracy w przyszłości. No.
No tak, co jest, czyli względy ekonomiczne zaczynają przeważać nad.
No więc tak, więc pytanie, czego chcemy dzisiaj uczyć w historii, na lekcjach historii, jest no, kwestią zdefiniowania jakiegoś nowego konsensusu na temat tego, co jest ważne. I tutaj się zderzają bardzo różne głosy, no bo jedni będą mówić tak jak pani, że najlepiej uczmy historii i kultury, która jest taka bardzo interdyscyplinarna, a poza tym jest no, w miarę ideologicznie neutralna. Znaczy, no, chyba się wszyscy zgadzamy, że nie wiem, Chopin wielkim kompozytorem był, tak? Natomiast.
Pokazuje to uwarunkowania, że prawdopodobnie pewne rzeczy, pewne wydarzenia w polityce i historii miały znaczenie ze względu na to, jakie istniały wtedy warunki, które nie były wyłącznie warunkami ekonomicznymi.
Ja uważam to za bardzo świetny pomysł i uważam, że to byłoby bardzo, bardzo dobrze, gdyby uczeń opuszczał szkołę, rozumiejąc, że istnieje związek między romantycznym kompozytorem, poetą, powstańcem, politykiem i filozofem. Ale żeby coś takiego mogło mieć miejsce, to musielibyśmy na przykład nadal uczyć historii według pewnego kanonu wiedzy, który się zatraca. No. Czyli uczyć ją na przykład, uczyć historii wedle epok chronologicznych w sposobie następujących. Od tego niestety odeszliśmy, bo to jest, się wydaje dzisiaj, nie wiem, dosyć staroświeckie, czy jakieś zanadto klasyczne i niezbyt fajne, tak? No, ale tylko to pokazuje jakby podstęp i ciągłość między historycznymi wydarzeniami i zjawiskami, które do dzisiaj są ważne. No a poza tym jest jeszcze taka kwestia, no, że właśnie historia jest no, głównym narzędziem legitymizacji ustroju, polityki i tak dalej. No, nie, do tego się odwołują ideologie społeczno-polityczne. W związku z tym każdy w swoją stronę ciągnie, tak? No i mamy, jeżeli chodzi o historię, to przede wszystkim powiedzmy siły konserwatywno-prawicowe tutaj najmocniej krzyczą, że trzeba uczyć historii w ten sposób, w który one by chciały ją widzieć, tak? No i to jest też związane z tym, że ów patriotyzm, czyli ta milsza twarz nacjonalizmu, no dziś wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze nie tak dawno, tak? I no trochę nam się trudno przyzwyczaić do tego przejścia, tak? I do tego, żebyśmy mieli zapomnieć o tym, no jak bardzo ważną wartością było dla naszych jeszcze dziadków, czy może i rodziców, no walka o zachowanie narodowości, tak? Stawianie oporu zaborcom, najeźdźcom i innym, no i ich poświęcenie, bohaterstwo, ofiarność i tak dalej. No trudno się pogodzić z tym, żebyśmy mieli tak po prostu z dnia na dzień uznać, że to już się dzisiaj nie liczy, tak? Z drugiej strony niewątpliwie to się liczy mniej niż kiedyś, tak? Jest to trudniej zrozumiałe w dzisiejszych czasach, no. Więc tutaj gdyby historia ma to zdanie takie trochę niemożliwe do spełnienia, tak? No, przechowanie pamięci o tym, czy jakoś przynajmniej ułatwienie nam
zrozumienia
przejścia między tymi dwoma mentalnościami, które no, wydaje się dosyć trudne do wyobrażenia. No więc tak, no jakby nie możemy zapominać o tym, że historia, mimo że to takie śmieszne i staroświeckie, nadal jednak uchodzi za nauczycielkę życia, tak? No bo po prostu zajmuje się przeszłością, czyli doświadczeniem ludzkim, tak? Oczywiście to doświadczenie opisuje epoki, które dzisiaj czasem się wydają niewyobrażalne, bo nam się nie wydają niewyobrażalne epoki sprzed lat powiedzmy 20 paru, tak? No bo życie przeciętnego człowieka od tego czasu zmieniło się niesamowicie, bo on dzisiaj 3/4 dnia spędza w komputerze i z telefonem komórkowym i w rzeczywistości społeczno-politycznej, która no właśnie dla ludzi w dzisiejszym średnim wieku, prawda, jeszcze w ich młodości świat wyglądał zupełnie inaczej. Więc pod tym względem historia się wydaje taka mało przydatna, no ale nie ma niczego innego z drugiej strony, więc co by jakoś amortyzowało ten chaos informacyjny, który do nas dociera. No i jakby no, doświadczenie nasze tak wygląda, no nie to, że to niewątpliwie ono kiedyś było cenniejsze, tak, no bo kiedyś ludzie się uczyli od swoich rodziców i z ich doświadczeń i z ich w ogóle poprzednich pokoleń więcej niż dzisiaj. Ale no, wydaje się, że tak całkiem zrezygnować z tej wiedzy też nie byłoby mądrze.
No nie można, bo nie można zapomnieć o pewnych bardzo ważnych wydarzeniach historii. To dziękujemy panu Adamowi za wywiad. Życzymy wszystkiego dobrego w podróży do Polski i w przyszłej działalności zawodowej.
Dziękuję uprzejmie.
O kontakt z Radiem Wisła od czasu do czasu.
Będzie mi bardzo przyjemnie.